Przywielebni bracia kapłani, bracie diakonie, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, drodzy utrudzeni drogą pielgrzymi, czcigodni czciciele błogosławionej Marty Wieckiej i nasi kochani słuchacze naszego diecezjalnego Radia Głos. Spotykamy się zwyczajem lat poprzednich, żeby uczcić błogosławioną Martę. Ale tak jak powiedziałem na początku tej mszy świętej, przychodzimy tutaj ze swoim życiem, ze swoimi problemami. Przychodzimy prosić ją o pomoc, ale też przychodzimy szukać wskazówek dla naszego życia, wskazań, jak żyć, jak postępować. Przed chwilą usłyszeliśmy przepiękną liturgię słowa, która cała była ukierunkowana na miłość. Ta liturgia mówiła nam o miłości, o potędze miłości, która jest tak silna jak śmierć, a my wiemy już dzisiaj z perspektywy Nowego Testamentu, że ona jest potężniejsza niż śmierć, bo miłość w osobie Jezusa Chrystusa zwyciężyła śmierć. Miłość sprawia, że możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość i śmierć nie jest kresem, który nas przeraża, ale tylko bramą, która nas prowadzi do wieczności. W perykopie ewangelicznej usłyszeliśmy o jednej miłości, ale takiej, którą czasem ludzie dzielą na dwie różne. O miłości czynnej, czyli takiej, która troszczy się o drugiego, bardzo zabiega o sprawy tego świata, to też jest wyraz miłości. I usłyszeliśmy o miłości takiej, która zatapia się w kontemplacji samego Boga, której wystarczy być u stóp Boga. Pewnie w naszym życiu trzeba umiejętnie łączyć te dwie postawy. Kiedy trzeba umieć uklęknąć i zatopić się w miłości Pana Boga, zasmakować Jego miłości i Jego miłosierdzia. Ale w innym momencie, w innej sytuacji trzeba umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Przykładem, jak umiejętnie łączyć te dwie miłości w jedną, jak umiejętnie żyć według miłości, która jest miłością i Boga, i bliźniego, taki przykład dało nam wielu świętych. A my dziś wpatrujemy się w błogosławioną Martę Wiecką. Możemy zadać pytanie, co roku sobie to pytanie zadajemy, ale my się zmieniamy, a więc co roku jest trochę inna odpowiedź. I pytamy, czego uczy nas błogosławiona Marta Wiecka. Pięknie powiedziała siostra wizytatorka, że ona nas w pierwszym rzędzie uczy wartości rodziny. Moi drodzy, tu jesteśmy w miejscu, gdzie ona przyszła na świat, gdzie się wychowywała i dorastała, gdzie kształtował się jej charakter, gdzie uczyła się miłości do Boga i do bliźniego. I nad tym chciałbym się na moment zatrzymać. Chciałbym powiedzieć o sile i wartości rodziny. Miała bardzo pobożną rodzinę. To dar od Pana Boga. 13 rodzeństwa. Ona była trzecia z kolei. W jej rodzinie panowała atmosfera głęboko religijna i patriotyczna. Doświadczona i chorobą, i cierpieniem, i obowiązkami rodzinnymi, nigdy nie zapominała o Panu Bogu. U Pana Boga szukała pomocy i siły. I moi drodzy, my kiedy patrzymy na rodzinę błogosławionej Marty Wieckiej, która wydała błogosławioną, ale też wydała inne powołania przecież, to myślimy sobie, taka wielka, wspaniała rodzina, to były inne czasy. Dzisiaj my już zupełnie inaczej patrzymy na rodzinę, mamy więcej problemów, trudniej, bardziej jesteśmy zatroskani, a niektórzy nawet potrafią powiedzieć, że jesteśmy bardziej odpowiedzialni. Dlatego nie mamy takich dużych rodzin. Moi drodzy, czasy, w których żyła błogosławiona Marta, były nieporównywalne z czasami współczesnymi i nie na korzyść naszych czasów. Wtedy był trudny czas. To były zabory. To była próba germanizacji naszych terenów. W rodzinach trzeba było pielęgnować patriotyzm, trzeba było przekazywać młodemu pokoleniu nie tylko dobre zasady życia, ale Polskę. Nie było innej Polski, jak tylko ta, którą rodzice przekazują swoim dzieciom. Oprócz tego o każdy bochenek chleba trzeba było walczyć i każdy bochenek chleba był na wagę złota. Ale w tamtym czasie rodziny były silne. Możemy zapytać, dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest prosta. One były silne Bogiem. Bóg był w tych rodzinach. Na pierwszym miejscu. My dziś potrzebujemy wiary, głębokiej wiary. Wiary, która będzie w stanie przemienić nas, nasze rodziny, dopomóc nam. Mamy też mnóstwo problemów związanych z życiem rodzinnym. Ale nie możemy powiedzieć, że jest ich więcej niż wtedy, kiedy żyła i dorastała Marta Wiecka. Potrzeba nam zatem nie tyle rozwiązania tych wszystkich problemów społecznych, to też jest ważne, ekonomicznych, ale potrzeba nam głębokiej wiary i zawierzenia Panu Bogu. Moi drodzy, błogosławiona Marta Wiecka pokazuje nam, że w życiu rodzinnym niezwykle ważne jest życie religijne również. Ona nie tylko się modliła w zaciszu swojego domu, nie tylko bardzo dbała o to, aby zawsze zaczynać dzień od modlitwy i kończyć dzień modlitwą, nie tylko miała ogromny kult do Matki Bożej, szczególnie Matki Bożej Piaseckiej, bo tam doznała uzdrowienia, wierzyła w to bardzo mocno. Ale ona bardzo szanowała wspólnotę Kościoła. Co więcej, bardzo dbała o to, by jej towarzyszyło życie sakramentalne. Kiedy przystąpiła do pierwszej komunii świętej, kiedy już mogła przyjmować Pana Jezusa Eucharystycznego, bardzo dbała o to, aby jak najczęściej, kiedy tylko to było możliwe, udawać się do swojego parafialnego kościoła w Skarszewach, aby tam uczestniczyć we mszy świętej i przyjmować komunię świętą. Ten kościół oddalony jest od tego miejsca o 12 kilometrów. A więc ona musiała pokonać 24 kilometry, 12 kilometrów w jedną stronę i potem powrót. Nie było środków komunikacji. Pokonywała to pieszo. Czy my sobie możemy wyobrazić taki wysiłek i takie poświęcenie? I nie tylko ona, ale cała jej rodzina i myślę, że wiele rodzin tutaj tak postępowało. Bardzo dbano o to, żeby życie ludzkie było wzmocnione sakramentami. To potem niezmiernie owocowało w życiu błogosławionej Marty, kiedy spotykały ją trudności. Ona szukała pomocy w modlitwie, w miłości Boga, ale i w życiu sakramentalnym. Przystępowała do sakramentu pokuty i pojednania, przyjmowała komunię świętą, uczestniczyła we mszy świętej i to jej pomagało pokonywać trudności, a my wiemy dobrze, że trudności w jej życiu było sporo. Nawet spotkały ją fałszywe oskarżenia. Na całe szczęście spotkała bardzo mądrą przełożoną, która pozwoliła jej się obronić przed tym, ale ile doznała upokorzeń, ile musiała wysłuchać plotek na swój temat, pomówień. Może to też dla nas jest okazja do rachunku sumienia, żeby być ostrożnym w sądach, które wypowiadamy o drugim człowieku, żeby zanim chwycimy kamień, aby go rzucić w kierunku drugiego człowieka, zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, czy przypadkiem nie wyrządzamy ogromnej krzywdy drugiemu człowiekowi. Takie było jej wychowanie. Jako młoda dziewczyna miała 16 lat, już postanowiła wstąpić do zakonu. Była zbyt młoda, pojawiły się trudności, ale ona cierpliwie czekała i modliła się. I teraz, moi drodzy, realizacja jej powołania. To jest też wielka lekcja dla każdego z nas. Ona się nie zniechęciła. Ona nie uznała, że jeżeli w wieku 16 lat jej nie przyjęto do zgromadzenia, to znaczy, że to nie jest jej powołanie. Ona miała głęboko w sercu zapisane, że to jest jej droga życiowa. Poczekała, modliła się, nabierała sił i kiedy tylko nadarzyła się okazja, osiągnęła pełnoletność, zgłosiła się do Krakowa i tam została przyjęta do zgromadzenia sióstr miłosierdzia. Ona nas uczy, jak trzeba być konsekwentnym w realizacji naszego powołania życiowego. Czyli z jednej strony wielka lekcja dla rodzin, dla naszych rodzin, ale też i taka lekcja, żeby szanować szczególnie te rodziny, w których przychodzą na świat dzieci i modlić się w intencji tych rodzin, które nie mogą posiadać swoich dzieci. Dzisiaj to też jest wielki problem i my zdajemy sobie z tego sprawę i, moi drodzy, wielką modlitwą i troską otaczamy te rodziny. Ale ona uczy nas też konsekwencji w realizacji swojej drogi życiowej. Czy my czasem zbyt łatwo się nie zniechęcamy? Czy zbyt łatwo nie mówimy, to nie jest moja droga? Myślę tu głównie o powołaniu do kapłaństwa, o życiu zakonnym, ale myślę o każdym powołaniu. Są z nami pielęgniarki. Przyjechały, a właściwie odbyły wspaniałą pielgrzymkę, żeby być blisko błogosławionej Marty, bo Marta była tak jak one, tą, która posługuje na rzecz Chrystusa ukrytego w człowieku chorym. Przyjechały do nas. To też powołanie, ten zawód. Gdyby się zbyt łatwo zniechęcały, nie mogłyby pomagać drugiemu człowiekowi. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, potrzeba nam wytrwałości w realizacji naszych celów życiowych. Jest też powołanie do życia małżeńskiego. Przepiękne. Proszę zauważyć, że katechizm Kościoła katolickiego stawia dwa powołania na równi, do kapłaństwa i do, my rozszerzamy to do życia konsekrowanego również, i obok na równi powołanie do życia w małżeństwie. To są dwa sakramenty, sakrament małżeństwa i sakrament święceń, które mają służyć innym. Nie są tylko dla nas, ale dla innych, dla budowania wspólnoty miłości, dla rodziny, dla społeczeństwa. Moglibyśmy tak długo wymieniać. Czy my nie jesteśmy zbyt niecierpliwi i zbyt mało konsekwentni w realizacji powołania kapłańskiego, zakonnego? Ale ja idę dalej. Powołania małżeńskiego również. Z wielkim bólem obserwujemy rodziny, które się rozpadają. Brak nam czasem cierpliwości. Brak nam konsekwencji. A może modlitwy brak? Może to my jesteśmy winni, bo za mało się modlimy w intencji tych, którzy przeżywają trudności? Sam nie wiem, stawiam te pytania jako otwarte. Do siebie też je kieruję. Może potrzeba większego zaangażowania, większej modlitwy i troski, i pomocy wobec tych rodzin, które przeżywają trudności, które sobie nie radzą z życiem małżeńskim. Może i kapłani, i klerycy, i siostry zakonne, które przeżywają trudności, też potrzebują jeszcze większej naszej troski i modlitwy. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Jeszcze jedna ważna lekcja, którą zostawia nam dzisiaj błogosławiona Marta. Już o niej po części powiedziałem. Błogosławiona Marta była odporna na przeciwności i zahartowana w cierpieniu. My czasem zapominamy o tym, że człowiek uczy się najpiękniej życia wtedy, kiedy spotykają go przeciwności. Życie usłane różami to piękne życie, ale życie, które prawdopodobnie zakończy się katastrofą, bo kiedy przyjdą przeciwności, a przyjdą, takie są realia życia, to wówczas nie potrafimy sobie poradzić. Zatem Bogu dziękujmy za przeciwności. Bogu dziękujmy za to, że spotykają nas trudności, bo w tych trudnościach my hartujemy swój charakter. Uczymy się sami siebie, zdobywamy też wiedzę o sobie. Bo człowiekowi czasem się wydaje, że jest dobry i szlachetny, kiedy przychodzą trudności, zamienia się w potwora. Potrzeba takich doświadczeń, żeby to, co jest złe, skorygować, otworzyć się na Ducha Świętego. Niech Duch Święty w nas działa. Przeciwności potrafią nas zahartować. Tą lekcję również zostawia nam błogosławiona Marta. I ostatni punkt, który chciałbym poruszyć, to to, że błogosławiona Marta była pełna miłości. Powiedziałem już o tym na początku tej mszy świętej. Ona była zwiastunką pojednania. Ona prowadziła do pojednania. Kiedy ludzie doznawali cierpienia, kiedy byli chorzy, ona spieszyła z pomocą fizyczną, ale jednocześnie dążyła do tego, aby ci ludzie pojednali się z Bogiem. Podobno tak mówią przekazy, tak mówią świadkowie tamtych wydarzeń, tak zapisano w świadectwach, że ona bardzo dbała o to, żeby każdy, kto został powierzony jej opiece, nie odszedł do Pana, jeśli taka była wola Boga, bez spowiedzi świętej, bez pojednania z Bogiem. Bardzo dbała o to, aby przyjmowano komunię świętą, czyli dbała o pojednanie z Bogiem, ale też dbała o to, by ludzie tworzyli wspólnotę i jednali się między sobą. To była trudna posługa. Polacy, Ukraińcy, Żydzi. Trudna posługa. A ona potrafiła jednać ich z Bogiem, bo wiedziała, że kiedy pojednają się z Bogiem, będzie im łatwiej pojednać się ze sobą nawzajem. Będzie im łatwiej przebaczyć. I tu dotykamy tego, co dzisiaj dla nas jest niezwykle ważne, i miłosierdzia Bożego, i naszego miłosierdzia względem innym, ale też dotykamy tego, co myślę, że w naszej ojczyźnie jest niezwykle potrzebne. I nieustannie o tym mówię, i wszyscy pasterze o tym mówią. Potrzeba nam wspólnoty, potrzeba nam pojednania. Potrzeba nam w życiu społecznym i rodzinnym, w naszej codzienności mniej było nienawiści. A ja powiem więcej, wcale nie było nienawiści. Nie mniej, ale wcale nie było. My jako ludzie wierzący mamy dawać przykład. Nie mamy patrzeć na tych, którzy w nas rzucają kamieniami i odpowiadać tym samym. Szlachectwo zobowiązuje, łaska Chrztu Świętego zobowiązuje. My mamy być przykładem przebaczenia, mamy dążyć do pojednania, mamy szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. I kiedy dzisiaj patrzymy na nasz naród, ale nie tylko na naród, wystarczy spojrzeć na nasze parafie, a szerzej też można spojrzeć, jeśli ktoś chce, na wspólnotę międzynarodową, ile tam podziałów. Ile niechęci, ile złej rywalizacji, ile szukania tego, co dzieli. Jako ludzie wierzący dzisiaj zwracamy się też do błogosławionej Marty Wieckiej i prosimy ją o jedność w naszym narodzie, w naszych parafiach, w naszych miejscowościach, o jedność sąsiedzką. Moi drodzy, mówiłem już o tym w czasie procesji Bożego Ciała w Skarszewach, niektórzy słyszeli, z przerażeniem. Pewna pani powiedziała mi o tym, że kiedy w swojej rodzinie wyznała swoją preferencję polityczną, to reszta rodziny przestała się do niej odzywać. Tak nie wolno. Dzisiaj stajemy wobec błogosławionej Marty, żeby zrobić rachunek sumienia i pojednać się. Możemy mieć różne poglądy, możemy się różnić. Mamy do tego prawo. Ale do nienawiści nikt nam prawa nie dał. Do pogardy drugim człowiekiem nikt nam prawa nie dał. A jeśli pojawia się, zróbmy rachunek sumienia tu, w tym szczególnym miejscu, jest czas na pojednanie i z Bogiem, i z drugim człowiekiem. umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Nawet śmierć błogosławionej Marty była wielkim znakiem, bo kiedy odchodziła do Pana, dla ludzi, którzy ją otaczali, to było jasne, że odchodzi święta. Ta, która ukochała Boga i ukochała drugiego człowieka i tym samym zasłużyła sobie na niebo. I od początku, kiedy tylko pochowano jej doczesne szczątki, rozpoczęły się pielgrzymki do miejsca jej spoczynku. I do dziś tam dzieją się cuda, a my wierzymy, że i u nas takie znaki mogą się dziać i cuda mogą się dziać. To jest miejsce, gdzie ona się urodziła, gdzie się wychowywała, odcisnęła piętno na tej ziemi i na ludziach, którzy tutaj żyją. Zatem po raz kolejny już zapraszam was, moi drodzy, do tego, abyśmy w swoich trudnościach, abyśmy z wieloma swoimi sprawami, i tymi trudnymi, ale też i radosnymi, bo radosne sprawy też wymagają modlitwy i wstawiennictwa świętych, spieszyli do błogosławionej Marty. Prośmy ją o pomoc. Prośmy, by razem z nami, z utrudzonym ludem, zanosiła nasze troski i sprawy przed oblicze miłosiernego Boga. Amen.